Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, dzień dobry. Witam gości dzisiejszego śniadania. Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Marek Formela, szef Gdańskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
Oraz Kazimierz Smoliński, były poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry również.
Panowie, na rozgrzewkę trochę o kulturę i o sport was chcę zapytać. Wczoraj mieliśmy przedpremierowy pokaz w Gdańsku filmu Wałęsa, Człowiek z nadziei, filmu Andrzeja Wajdy. Czy już widzieliście może?
Ja nie widziałem tego filmu jeszcze. Nie wykluczam, że pójdę zobaczyć. No, chociażby te wszystkie skonfrontować te opinie, które na świecie są bardzo pozytywne, natomiast w kraju no, pewnie będą kontrowersje.
Myślałem, że wpis prezes zabrania po prostu oglądania filmu.
Nie, jeszcze nie wysłałem SMS-a.
Tak źle nie jest.
Ja filmu całego nie widziałem. Widziałem go jeszcze takiego niedokończonego. Byłem też na planie filmu, więc znam te sceny.
Kto gra Jerzego Borowczaka?
Miller, aktor z Teatru Łódzkiego. Bardzo podobny do mnie z tamtego okresu, kiedy ja miałem 22 lata.
Długo
troszeczkę włosy. Wyższy. Troszeczkę wyższy, a włosy miałem podobne. Mm-hmm.
Marek Formela?
Z tego, co widziałem we fragmentach, to wydaje mi się, że Robert Więckiewicz będzie mógł tę rolę zapisać po stronie swoich aktywów artystycznych niewątpliwie. Natomiast...
A to, że nominowano do Oscara akurat ten film?
A to wydaje mi się taki trochę polski pośpiech.
Mhm. Znaczy nominowano.
No to jest taka...
Polski kandydat do Oscara.
Ja osobiście chyba nie jestem aż tak bardzo zainteresowany oglądaniem tego filmu. Filmy robione w tym trybie, w takim pośpiechu, mają pewien wymiar kojarzący mi się z latami 50.
33 lata to pośpiech?
Marek. Duży pośpiech. Oceny Lecha Wałęsy są rozmaite, dość kontrowersyjne. Film ma charakter raczej...
propagandowy, tak uważasz?
Takie mam przeświadczenie. Nie chcę pogłębiać tego poglądu, bo filmu nie oglądałem i mam taką wewnętrzną rezerwę, żeby ten film chcieć w ogóle zobaczyć.
Nie. Ja też się zgadzam z tym, że nominacja do Oscara jest zdecydowanie przedwczesna. Tak?
To nie jest
liczenie.
Bo...
Znaczy, no, jako kandydat, tak?
Polski kandydat.
Bo zdecydowanie
ja już też parę
za wcześnie.
Razy słyszałem słowo nominacja, to naprawdę przyznaje akademia.
Wydaje mi się z dystansu, i tu Jurek mówi o latach, że między człowiekiem z marmuru a człowiekiem z nadziei jest pewna gigantyczna przepaść emocjonalna i historyczna, a też
jest
symboliczna.
Jeszcze Człowiek z żelaza, prawda? Wcześniej. No zobaczymy. Ja też nie widziałem filmu, więc
tam
wszystko przed nami. Jerzy Borowczak chyba dzisiaj w Warszawie, tak?
Tak. Ja dzisiaj wybieram się do Warszawy obejrzeć właśnie już cały film.
No, a teraz o sport, bo obiecałem, że was panowie też zagadnę o to. No, mamy Mistrzostwa Europy.
W gronie trzech byłych prezesów klubu pytanie wydaje się stosowne.
Tak, najbardziej zasadne, zwłaszcza, że Kazimierz Smoliński na żywo w Ergo Arenie wczoraj Polaków oglądał z Turcji.
Tak, jeszcze chrypkę mam do dzisiaj. No, mecz...
Kibice spisali się świetnie, a siatkarze
atmosfera wspaniała, no jak zwykle z reprezentacją Polski, a nawet i bez reprezentacji Polski kibice są wspaniali. Natomiast no, nerwy były naprawdę duże. Wydawało nam się, że to będzie spacerek, tak? 3-0. Już pierwsze piłki pokazały, że wcale tak łatwo nie może być. Nie musi być i każdy pierwszy, ten początek każdego seta był bardzo denerwujący. No potem jakoś to się tam udawało przełamać, ale no niestety niedobrze to wróży, tak? Dla naszych losów, naszej reprezentacji.
Utrata seta stawia pewien znak zapytania.
I trochę styl.
Chociaż było kilka niespodzianek. No, Rosja 3-0 przygrywa, więc to dla nas też może być.
To jest poza tym pierwszy mecz turnieju, więc życie pokazuje, że pierwsze mecze turnieju nie zawsze.
Na igrzyskach zaczęliśmy świetnie, a potem po prostu przyszła zapaść pełna i
przegraliśmy
nawet z Australią.
Ważny mecz, bo ważne mecze zaczynają się po fazie grupowej, kiedy są mecze w systemie play-off. Drużyna jest po przejściach, jest przebudowana.
Ale to fajnie, że mamy tutaj taką imprezę, prawda?
No siatkówka jest
Ergo Arena i Gdyńska Hala jest
wykorzystana. Siatkówka jest ciepłym, rodzinnym sportem, a teraz wydaje mi się, że ma lepszy okres niż koszykówka. Jest lepiej postrzegana przez kibiców. Jest większa szansa na odniesienie sukcesu. Jest mniej zagranicznej inwazji na składy zespołów klubowych i ta siatkówka jest bardziej rdzenna, bardziej silna jest przez to reprezentacja. Koszykówka polska podupadła, bo większość pierwszych piątek tworzyli przez lata zawodnicy zagraniczni importowani na kilka meczów albo na rundę i to zostało pokwitowane fatalnym startem polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy Koszykarzy. Siatkówka jest w nieco lepszej
Marek
sytuacji.
Marek Formela się rozkręcił.
Rozkręcił się, jak w sporcie nowa. Ale myślę, że o 20 z Francją zobaczymy, co jest warta nasza reprezentacja.
Mecz, tak. No dobrze, tak, tak. To tak na rozgrzewkę.
Trochę niepokojące jest to, że te inne mecze no, trochę świeciły pustkami, jeżeli chodzi o
no, w Gdyni
kibiców.
Zwłaszcza.
Tak, w Gdyni. No może się okazuje, że jednak takie duże skomasowanie tej ilości meczy, tak? No Trójmiasto w sumie nie jest jakąś wielką aglomeracją, tak? Chociaż muszę przyznać, że byłem zdziwiony, że z całej Polski byli kibice.
Jak
tak?
To? Przecież to jest metropolia.
To jest metropolia.
No metropolia, tak? Ale jednak jak się okazuje, ludzi. Że tych meczy jest kilkanaście, tak? I po 2-3 dziennie, no to już inne mecze niestety.
No tak, to z fazą grupową obsada, jest. Bo to naj, co najfajniejsze wezmą
Ale dalej już u nas nie będą, tak? Bo no, półfinały i finał jest w Danii. Tak?
No dobrze, a teraz po tej rozgrzewce sportowo-kulturalnej wracamy do polityki. Jesteśmy dokładnie tydzień po zakończeniu protestów związkowych w Warszawie. Pamiętamy, w zeszłą sobotę była ta kulminacja. No i tak wszyscy czekają. Związkowcy pokazali swoją siłę, pokazali, że potrafią się zorganizować. Dostrzegają
i połączyć, to, zjednać.
I pod wspólnym prawie szyldem zaprotestować i wszyscy czekali, co teraz zrobi rząd. Na razie jest tak, że minister pracy, Kosiniak-Kamysz, powiedział, że proponuje partnerom społecznym znów powrót do Komisji Trójstronnej i będą tam rozpatrywać związkowe postulaty. Natomiast wydaje się, że to za mało. I ciekawą wypowiedź w tym tygodniu w Radiu Gdańsk mieliśmy szefa SLD Leszka Millera, który uważa, że rząd powinien trochę tę taktykę rozmów zmienić i na przykład nie minister Kosiniak-Kamysz, który jednak jest politycznie słabo umocowany, no nie oszukujmy się, nie dość, że jest z mniejszego koalicjanta, to jego słowa nie ważą tyle, co słowa premiera, czy choćby, jak powiedział Leszek Miller, wicepremiera, ministra finansów, że on powinien stanąć na czele takiej komisji trójstronnej i być może wtedy sprawy by przybrały inny obrót.
Leszek Miller opisał stan rzeczywisty. Pozycja ministra Kosiniaka-Kamysza nie jest pozycją w tym rządzie wiodącą. Już wcześniej premier Pawlak po uzgodnieniach w Komisji Trójstronnej przegrywał na posiedzeniu Rady Ministrów dyskusję i głosowanie w sprawie uzgodnień, które w imieniu rządu podjął.
A co dopiero Kosiniak-Kamysz,
prawda? Kosiniak-Kamysz, więc jest to polityk w tym wymiarze dla związkowców operetkowy i nietraktowany poważnie. Nie dziwię się premierowi, że podtrzymuje ten parawan oddzielający Platformę od realnych problemów, bo w ten sposób na pierwszej linii frontu jest zmarginalizowany przedstawiciel PSL-u. Gdyby to był minister Rostowski, to przyjęte ustalenia, jakiekolwiek by one nie były, byłyby dla rządu wiążące i też dla Platformy Obywatelskiej byłyby wiążące, więc jest to taka gra trochę znaczoną kartą. Wydaje się, że zbyt dużo czasu na prowadzenie takiej gry rząd w tej chwili nie ma i podpowiedź Leszka Millera, który jest politykiem doświadczonym, bo upadłym, a też następnie...
Bo to jest taki dylemat, wydaje mi się, teraz przed premierem, czy w ogóle podjąć rozmowę i spróbować coś zrobić
intrygującą
w tej sprawie. Czy reagować na ten pokaz siły, czy przeczekać?
Na razie można powiedzieć, że rząd nic nie zrobił. Tak? Kolejny termin posiedzenia, przychodzi, jakby nic się nie stało, przychodzą pracodawcy, przychodzi przedstawiciele rządu, przychodzą, mówią, że teraz związkowcy mogą zgłosić swoje postulaty, które wygłosili w czasie demonstracji.
I będziemy o nich dyskutować.
Kpina, tak? Kpina z demokracji. I tutaj myślę, że kolega poseł z Platformy powinien się wstydzić jako związkowiec tego, że wspiera
były
rząd.
Związkowiec.
Nie, członek
Solidarności. Aktualny związkowiec. Chwalił się kolega Jurek, że płaci składki związkowe, więc myślę, że to jest dylemat tutaj powinien kolega mieć.
Nie mam
popierając
premier na razie
zaprasza
w tej sprawie.
Zaprasza do rozmów.
Nie był pierwszy, tak, bo już wcześniej panowie. Nasi przedstawiciele związkowcy mówili o tym też. To jest podkreślenie tylko tego, że musi nastąpić zmiana szefa. Tak? No nie może być, powiedzmy, ja nie mówię w znaczeniu rangi, drugorzędny polityk, tak, decydować, jeżeli nawet premier Pawlak, o czym tu kolega powiedział, Marek, że premier Pawlak, przecież była ta wpadka słynna z ustaleniem płacy minimalnej, że związkowcy w ubiegłym roku pracodawcy i wicepremier ustalają płacę minimalną, przychodzi wicepremier na posiedzenie rządu, a minister Rostowski mówi, niestety tak nie będzie, będzie inaczej. Tak? No to już była wtedy pierwsza taka kpina i potem w tym roku wpadka z elastycznym czasem pracy przelała to czarę goryczy, tak? Gdzie znowuż zakpiono sobie ze związków i premier przyszedł związkowcy twierdzili z pewną drwiną, tak? Że on już wszystko ustalił, Sejm już uchwalił, oni teraz chcą rozmawiać. No tak się nie da rozmawiać, to jest po prostu ograniczenie demokracji. Tak? No, to
jakby tak słuchał elementów. Doradców właśnie tutaj, Marka czy by Kazia, żeby oni tak mi doradzili, kiedy ja prowadziłem 100-tysięczną demonstrację pod Sejm i czy rządził Leszek Miller, czy rządził Jarek Kaczyński, kiedy pielęgniarki były pod urzędem Rady Ministrów, kiedy je podsłuchiwano, kiedy im blokowano komórki, kiedy był Leszek Miller, kiedy szliśmy na rozmowy, przysyłał Kaczmarka w randze ministra albo dyrektora departamentu. No, ja wiem, że się ładnie radzi, tylko że każdy rząd pewnie przyjmuje swoją, że tak powiem, taktykę negocjacji. Ja też bym chciał jako obywatel, nie jako net polityk, ale obywatel, żeby wszyscy w Polsce traktowali się na serio.
Ale panie pośle, premier powiedział właściwie tylko tyle po tych protestach, że gdyby spełnić te wszystkie postulaty związkowców, powtórzył właściwie argument wcześniejszy też ministra Rostowskiego, to kosztowałoby to nasz
budżet. No właśnie, trzeba usiąść do tego stołu i rozmawiać.
Miliardów,
czy jest na to kasa, i czy nie ma.
Specjaliści mówią, że ta kwota jest po prostu z rękawa, mówimy, tak? I nie mówią 150, i nie mówią właśnie, 300, ja może 50.
Powiem tak, oczywiście, i tak się skończy rozmowa, bo inaczej 500, skończyć się nie może. Tak? Chyba, że Solidarność, OPZZ, ja myślę, że długo nie potrwają razem, bo jak wiemy, OPZZ popiera Sojusz Lewicy Demokratycznej i na pewno to długo nie potrwa taka...
A Solidarność chce pan powiedzieć popiera
PiS? PiS, tak. Ja mówię, że każda z tych grup związkowych ma swoje jakieś tam poglądy polityczne i swoje sympatie, tak? Ja się cieszę, że ruch związkowy jest razem, bo kiedy byłem w stoczni szefem Solidarności, to z OPZZ-em bardzo dobrze współpracowałem.
Ale wie pan, z Dudą tak nie było od początku. To trochę polityka rządu wepchnęła, że tak powiem, nowego szefa Solidarności w buty starego szefa Solidarności, czyli obecnie posła Śniadka.
Widzieliśmy ten parasol nad Kaczyńskim, tak? Na przed urzędem Rady Ministrów, kiedy, czy to jest poważne? Zamiast w Sejmie jest budżet i można o tym porozmawiać, to zabierać 120 czy 130 posłów i iść w tym czasie pod kancelarię premiera i rozmawiać tam na ulicy. Tak się zachowuje poważny polityk.
Ale co, rząd robi dobrze? Tak, jak robi,
jak
czy
każdy,
powinien
jak każdy popełnia błędy.
Nowy pomysł.
Ja myślę, że
na
tak.
To, żeby...
Ja myślę, że tutaj premier Tusk, wicepremier Rostowski czy wicepremier Piechociński powinni w trójkę podjąć decyzję i poważnie potraktować te demonstracje, które były w Warszawie.
No właśnie,
postulaty związków
wydaje...
i powinni usiąść. Nawet być może trzech przedstawicieli związków, Duda, Gus, trzeciego nie wiem, jak uciekło mi nazwisko, Forum Związków Zawodowych, tak. Być może powinien być premier Tusk, wicepremier Rostowski i wicepremier Piechociński i usiąść amfas i sobie powiedzieć, wziąć długopis, nie wiem, kalkulator, komputer i powiedzieć, zobaczcie, wy chcecie tego, tyle to będzie kosztowało. Niech Polacy wiedzą, że jeśli obniżymy wiek emerytalny, który będzie, kończy się ta reforma w 2040 roku, nie dziś, nie za miesiąc, tylko w 2040 dopiero będzie ta reforma zrealizowana. Ile ludzi o tym wie? Nie wiem, czy jest do końca ta pełna informacja. Jeśli chodzi o elastyczny czas pracy, pokazać. Jeśli chodzi o rozliczanie roczne pracy, tak? Bo niektórzy mówią, Śniadek wychodzi, mówi miliard ileś tam nadgodzin.
Ale co wam
tak?
Przeszkadza pokazywać to? No to
ja mówię, dlatego trzeba
ale
z związkowcami.
Ale z drugiej strony myślę, że rząd na
nie
przykład
pod kancelarią premiera,
do tej pory
tylko
też
nawet w Sejmie można
nie umiał pokazać tego, co...
Wydaje mi się, że można mówić o tym na wiecu. Tu się z Jurkiem, który prawo do demokracji za młodu starał się nam wszystkim otworzyć i zrobił to skutecznie.
Ale wtedy był ustrój komunistyczny. Teraz mamy demokrację.
O to właśnie, żeby można było demonstrować.
Ja cię, Jurek, bardzo, ja mówię, ulicy, jak najbardziej.
Bardzo przepraszam, ale wielokrotnie o tym mówiliśmy.
Że... Jest chaos. Nie wszyscy naraz. Marek Formela.
Znaczy, wydaje mi się, że warto się zastanowić nad tym, co powoduje, że ludzie o tak różnych poglądach i przekonaniach, o tak różnej drodze życiowej, jak kolega Gus, jak kolega Duda, jak przewodniczący Chwalka, potrafią zmobilizować setki, ponad 100 tysięcy ludzi do przyjazdu w sobotę do Warszawy. Otóż to się nie zdarza tylko dlatego, że kilku przywódców prowadzi emocjonalny lub ambicjonalny spór z prezesem Rady Ministrów, z rządem koalicyjnym. Za tym muszą iść głębsze najważniejsze i niezwykle istotne problemy społeczne. Te problemy są, według mnie, wynikają z pewnego rodzaju narastającej nierównowagi, która w Polsce determinuje stosunki społeczne. To jest ta przestrzeń, w której kapitał jest dla rządu, dla państwa ważniejszy niż praca. Kapitał jest ważniejszy niż
człowiek.
Ale
czy nie jest tak, że ta nierównowaga jest pracy, najbardziej dojmująca tam właściwie, gdzie nie ma związków zawodowych, czyli w tych obszarach,
degradują,
gdzie ludzie
pracownika i
są na samozatrudnieniu, na umowach śmieciowych.
Ale, ale związkowcy firmach twierdzą i myślę, że mają rację, że reprezentują cały świat pracy, tak? Nie tylko tych, którzy są członkami związku.
Ale tak naprawdę ale silni są w dużych koncernach państwowych, nie oszukujmy. A tam, gdzie,
to jest skutek też pewnej dezindustrializacji Polski, także niestety ten wielki przemysł w Polsce upadł. Tak? No, na zachodzie wielkie przedsiębiorstwa funkcjonują, tam są układy zbiorowe pracy. De facto rząd nie musi tego regulować, jak jest w Niemczech czy we Francji, bo tam to się reguluje na szczeblu pracodawca-związkowcy układami związkowymi, układami pracy, zbiorowymi układami pracy, tak? A u nas niestety uzwiązkowienie jest bardzo małe,
zakładowe...
tak? No ale mówię, uzwiązkowienie jest bardzo małe, tych zakładowych czy grupowych układów zbiorowych jest bardzo mało i dlatego muszą być to na szczeblu rządowym.
Krótką przerwę musimy zrobić.
Nikt, komu wiedzie się dobrze, nie przyjeżdża w sobotę do Warszawy, żeby powiedzieć,
oczywiście,
że dzieje mu się dobrze.
Ludzi nie pojedzie, nawet gdyby im zapłacić.
Zawsze to jakaś przygoda.
Jeżeli nie czują
no, potem udali się na pielgrzymkę do Częstochowy, także przejazdem przez Warszawę.
Jerzy Borowczak, Marek Formela, Kazimierz Smoliński. Po krótkiej przerwie komercyjnej wracamy do audycji Śniadanie w Radiu Gdańsk. Do usłyszenia.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński w drugiej części audycji. Witam słuchaczy Radia Gdańsk, a w studiu są Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Wrócił też Smoleńsk, panowie. Ledwo się skończyły te protesty związkowców, nie zdołały nawet wybrzmieć. Już we wtorek Gazeta Wyborcza napisała tekst o tym, jak skompromitowali się przed Naczelną Prokuraturą Wojskową tak zwani eksperci zespołu Macierewicza. I teraz z miejsca pojawia się pytanie. Wrzutka? Myślicie, że to na zasadzie przykrycia tamtych spraw?
Absolutnie uważam, że to jest skandal i to jest wrzutka. Pierwsze to absolutnie zmanipulowany artykuł pani redaktor w Gazecie Wyborczej. Druga sprawa, złamanie przepisów kodeksu karnego, postępowania karnego, jeżeli chodzi o ujawnianie materiałów z postępowania przygotowawczego, artykuł 241 kodeksu postępowania karnego do 2 lat więzienia w przypadku ujawniania materiałów przed ich ukazaniem.
Ale samego Macierewicza bardziej zbulwersowało to, że potem w odpowiedzi na ten artykuł Naczelna Prokuratura Wojskowa sama postanowiła ujawnić.
Nie, no i druga rzecz, to właśnie, to jest reakcja prokuratury, która wcześniej na wszystkie wnioski składane przez pełnomocników rodzin poszkodowanych, tak, w katastrofie, odmawia ujawniania, a tutaj na jeden artykuł, tak, nagle bez żadnego problemu się ujawnia zeznania świadków. Tym bardziej, że teraz są podejrzenia, że te wcześniej już sam sposób przesłuchiwania, tak, no, jako prawnik setki takich, jeżeli nie tysiące przesłuchań miałem okazję albo w nich uczestniczyć, albo też czytać, tak, i muszę przyznać, że pytania zadawane świadkom, patrząc z tej perspektywy teraz ich odczytywanie, ujawniania, były tendencyjne, tak, no bo do każdego z nas można gdzieś tam zapytać, a co pan robił w dzieciństwie, tak, no i się okaże, że taka odpowiedź potem jest wykorzystywana jako próba zdezawuowania wiedzy tego autora, tak. Przecież tak samo możemy powiedzieć o tych ekspertach wykorzystywanych przez, czy tam w komisji Laska czy Millera, no gdzie tak, na przykład pan profesor Artymiuk, tak, który jest z Uniwersytetu w Toronto, jest astrofizykiem. Tak? Tak samo można powiedzieć, co on się zna na katastrofach lotniczych. No, na żadnym uniwersytecie nie ma wydziału katastrofy lotnicze. Tak? To jest wiedza ze wszystkich dziedzin, że tak powiem, no, nauki. Tak?
No, Gazeta Polska codziennie odpowiedziała jakby na to, co poszło w świat pod hasłem kompromitacja ekspertów Macierewicza. Napisała o blamażu Macieja Laska, który również na konferencji, czyli szefa tego drugiego zespołu, który powiedział, że w Moskwie nie był w Smoleńsku, nie badał wraku Tupolewa. I według gazety jest to tak samo kompromitujące, jak to, co mówili.
Jest to wrzutka i to dowodzi tego, że...
Macierewicza, ale... Bo pan... Kazimierz Smoliński słusznie zauważył, że w ogóle zapis tych rozmów prokuratorów z ekspertami jest taki, mi przypominał takie, panie Jurku, rozmowy ze SBK-ami trochę. To znaczy...
No tylko tam to jeszcze lali do tego, a to chyba nie lali.
To chyba nie. Chyba nie, bo nic nie było na ten temat. Ale z jednej strony to podchwytliwe pytania prokuratorów, a z drugiej taki opór, ewidentny opór tych odpowiadających, taki niechętny. Chcieli na pewno powiedzieć mniej niż więcej. Marek Formela.
W wymiarze prawnym opinia Kazimierza Smolińskiego jest słuszna i jednoznaczna. No, to jest wydarzenie rzadkiej prawniczej urody, powiedziałbym, ujawnianie...
Mecenas wie, co mówi.
Każdy, kto ma pewną przestrzeń wiedzy prawniczej, wie, że mówimy o elementarzu tak naprawdę. To po pierwsze. Po drugie, sprawa rzeczywistego przebiegu katastrofy w Smoleńsku budzi tak rozbieżne emocje i one są skorelowane z sympatiami politycznymi, że jest tak głębokie pęknięcie, że każda ze stron pozostaje przy swoim przekonaniu.
Na ten pomysł, profesor Kleiber zebrał te dwie strony i żeby dyskusja publiczna była prowadzona. Jerzy Borowczak, to jest dobry
absolutnie zły pomysł, bo i tak każda ze stron zostanie przy swoim. Widzimy, jak się podzieliły rodziny, tak? I widzimy, listy podpisują właśnie.
Tak, jedne rodziny
sprawę,
w obronie ekspertów, drugie.
Później wychodzi Szymanek Deresz i mówi coś innego i nie życzy sobie, żeby w jego imieniu też czy mówiono w taki sposób o katastrofie. Jeśli chodzi o to ujawnianie tych przesłuchań...
Czy sen Stanisława Komorowskiego też?
Tak, też protestował. Więc tutaj cały czas dochodzi do takich ujawnień. Tak? Maciarewicz zbiera swój zespół, Gazeta Codzienna też drukuje, więc... szkoda, że to śledztwo toczy się właśnie w taki sposób
do tej pory.
No i oczywiście dla mnie, nie jestem tutaj żadnym specjalistą w tej dziedzinie, ale tak jak słucham tych Binendów i innych z Ameryki, to śmiesznie to wygląda i trochę tak obraża, bo mamy państwo polskie, które prowadzi śledztwo.
A nie prawdy i nie jesteśmy w stanie do tej prawdy dojść.
I to jest to, że to jest kwestia wiary i nikogo
tego nie
odwiedziłem.
Słuchajcie, a to, co Jarosław Kaczyński powiedział, bo on dość ciekawie zareagował na tą historię, powiedział, że w takim razie trzeba ujawnić wszystkie materiały z katastrofy smoleńskiej i niech ludzie sami zobaczą.
Ale wszystkie materiały, to jakie to są materiały? Bo już naprawdę ja jako zdystansowany emocjonalnie do
wszystkie
tego wydarzenia,
zebrane materiały,
to zaczynam zastanawiać się, w którym kierunku powinno pójść postępowanie, żeby wszystkich zadowolić. Czy w ogóle jest taki kierunek? Bo
chyba nie ma.
W przypadku pana posła Macierewicza mamy do czynienia z kilkoma wersjami, przyczynami tego zdarzenia. Albo mgła, albo wybuchy, albo brzoza, albo tej brzozy nie było, więc człowiek, którym nie targają takie emocje, a który dość często lata samolotem, mniej więcej się orientuje...
Tak, teraz dwa ładunki w gaśnicy.
Orientuje, jak ten samolot reaguje i jakie są zachowania w przypadku korzystania z usterowienia, kiedy się samolot przechyla, kiedy nabiera wysokości. Więc zaczynam mieć takie wrażenie, że
dzisiaj możemy sobie to wszystko traktować dość lekko, ale wyobraźmy sobie, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa. Wygrywa na tyle wysoko te wybory w 2015 roku, że może samodzielnie stworzyć rząd. I co będzie wtedy?
Wystarczy, że będą dobrze działały urzędy i prokuratura.
A nie będzie tak, że wersja Antoniego Macierewicza stanie się obowiązująca?
Oczywiście, że się nie stanie obowiązująca, bo musi zostać przyjęta przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych. No takie są procedury, tak? Prokuraturę. To sam zespół nie zdecyduje o tym, tak? Muszą być organy państwa polskiego o tym zdecydować.
A teraz
tak
nie ma organów państwa polskiego, tylko rosyjskiego.
W tej chwili są organy państwa polskiego, które niestety prowadzą tak to śledztwo, tak, że nie możemy przesłuchać członków komisji Laska, tak, bo kolega Jurek przegłosował między innymi zmianę prawa lotniczego, która uniemożliwia przesłuchiwanie członków tego zespołu, tak? Zmiana nastąpiła prawa lotniczego, żeby utrudniać przesłuchiwanie. Przesłuchiwanie członków zespołu Laska i Millera. Więc tu trzeba, już teraz są wnioski, żeby z powrotem zmienić prawo lotnicze, żeby można było ich przesłuchiwać. To
Marek Formela, Jerzy, wyobrażacie sobie, PiS wygrywa wybory, co się dzieje ze sprawą katastrofy smoleńskiej?
Znowu straszenie PiS-u.
Nie, tylko jestem ciekaw.
Ja myślę, że po prostu...
Sam sobie zadaję to pytanie.
Wszyscy Polacy sobie pewnie zadajemy pytanie, jak będzie rządził PiS, tak? Czy będzie tak rządził jak 2 lata swojej działalności z Ziobrą, z doktorem G i z Blidą, wszystko jest możliwe.
A z drugiej strony jestem przekonany, że zawsze jak pojawia się Smoleńsk, temat smoleński, to PiS i Jarosław Kaczyński tracą. Zauważcie to panowie.
No bo to jest wrzutka po to właśnie, żeby nas dezawuować.
To tak? Rozwiążcie komitet Macierewicza i
nie
my to nagłośniamy.
Trochę jest no tak, nie? Że w ostatnich sondażach PiS uzyskiwał przewagę nad Platformą 9-11%. No i nagle właśnie wrócił Smoleńsk i żeby te sondaże wyrównać. Tak można też to odczytać.
Mówi się o religii smoleńskiej, ale religia antysmoleńska jest silniejsza, tak?
Pęknięcie jest głębokie. To, co wydaje mi się jest jakimś tłem tego wydarzenia, według mnie tragicznego wypadku lotniczego, to jest klimat rozmów w kokpicie między członkami załogi, którzy 20 parę minut przed lądowaniem zachowywali się ponad miarę beztrosko, wiedząc o skrajnie niekorzystnych warunkach pogodowych i prowadzili rozmowy dotyczące życia towarzyskiego, spotkań wieczornych po powrocie. Plan bardziej krotochwilny niż koncentracja załogi przed trudnym lądowaniem na bardzo trudnym lotnisku, de facto wyłączonym z ruchu w warunkach ekstremalnie trudnej pogody. Do tego lekceważenie systemu TAFS, który nakazuje pilotowi podniesienie samolotu na określonej wysokości. Więc w istocie warto o tych detalach też pamiętać i tak nie przechodzić nad nimi dość lekko, bo każdy wypadek, a wypadek lotniczy też samochodowy, na ogół jest sumą drobnych błędów, potknięć i niedociągnięć. Także to lawirowanie Komisji Macierewicza, czy tego zespołu Macierewicza między różnymi przyczynami tej katastrofy, tak jak już powiedziałem.
Się wydaje, że też nie można zapominać.
Ja rezerwuję każdemu prawo do eksploatowania własnych przekonań na temat tej katastrofy. Mówię o swojej perspektywie.
Tak, ale myślę,
sprawy.
Że nie można zapominać o jednej rzeczy, panie redaktorze, że w świat poszła informacja, że wszystko zostało ustalone przez raport MAK-u, tak? Nasze uwagi, które zostały zgłoszone do tego raportu...
Odrzucono.
One zostały odrzucone, ale one zostały sformułowane, tylko że one zostały sformułowane tylko w języku polskim. Tak samo opinia Klicha, tak? Pułkownika Klicha. Też jest tylko w języku polskim, więc w świecie nigdy się nie przebiły nasze uwagi ani opinia Klicha, ponieważ one zostały tylko w języku polskim. Tamten raport został w języku rosyjskim i angielskim sformułowany. W świat poszła wersja angielska,
czyli
a nasza wersja się nigdy nie przebiła.
Tak, generałem, który
dokładnie
przymusza pilotów
dokładnie.
Do
teraz mówi się, że Klich napisał to i to. Ale to tylko my wiemy. Tylko my. Cały świat o tym w ogóle nie wie, że jakiekolwiek uwagi były co do Rosjan w naszych uwagach czy w opinii pułkownika Klicha. I to jest też skandal w zakresie postępowania.
Świat się dowiedział z telewizji Discovery o katastrofie. Ten film obejrzał wiele set milionów ludzi. Tak. Więc to
naszych uwag tam nie było.
A inną sprawą od tego,
kto
w co wierzy, tak nazwijmy, są rzeczywiście konkretne procedury i pewne zaniechania, o którym mówią nawet sympatycy rządu i Platformy. Błędy popełnione.
Będą pewnie, słyszę teraz pani Racewicz, że śledztwo wszczyna prywatne, więc pewnie będzie jeszcze dużo takich sytuacji, ludzie, którzy się nie zgadzają, albo mają taką tendencję, żeby
albo chcą, żeby
śledztwa
wyjaśnić każdy szczegół, bo uważają,
tak,
że wszystko jest istotne.
Jest wiele takich różnych, jak pani generała Basikowa mówi, że mąż mówił jej wcześniej, że będzie zamach na statek powietrzny. Ciekawe, czy to zgłosił do prokuratury, czy tylko z małżonką się z tym podzielił. Sam był dowódcą sił powietrznych.
Ta informacja była nawet na komisji sejmowej podawana, że było z NATO informacja, że może być zamach na jeden ze statków Unii Europejskiej czy natowskich. Taka była, o porwaniu się mówiło, tak?
To, ja nie słyszałem takiej
tak, w oficjalnych dokumentach to jest.
To chyba bardziej chodziło o Al-Kaidę i te
tak, tak,
te terrorystów.
Oczywiście, no ale takich rzeczy nawet, jeżeli to jest tylko podejrzenie, tak nie można lekceważyć, nie? To nie mówimy. Przecież jeszcze jedno, żaden z naszych ekspertów, tak, nie użył słowa zamach. Żaden. Zawsze jest mowa o tym, że jeżeli były wybuchy, to były wybuchy, tak? One mogą mieć różną przyczynę. Wcale nie znaczy, że to był zamach, tak?
Ale jeżeli ktoś mówił o ładunkach założonych w gaśnicy, no to
każdy z nas, moi drodzy, jak sądzę, przeżył taką sytuację, że przy podejściu do pasa startowego na lotnisku w Rębiechowie samolot w ostatniej chwili przy tak zwanej drugiej radiolatarni odchodził, ponieważ pilot uznał, że nie ma warunków minimalnych do lądowania. Więc starajmy się też między tym, co jest pewnym obszarem wyobraźni o możliwych przyczynach katastrofy, widzieć też to, co jest technologią lądowania i technologią postępowania pilotów w warunkach ekstremalnych.
Chociaż kończąc już, sprawa smoleńska dawno jakby takie ramy racjonalności z każdej ze stron przekroczyła i pewnie długo tak pozostanie. Mamy, tak a propos Rosji, manewry tuż przy naszej granicy, Rosja i Białorusini. No od 2009 nie było takich poważnych manewrów, tam zaangażowane są...
W 81 były duże. No.
Za to my zrobimy w listopadzie i będzie, siły się wyrównają.
A słuchajcie, Estonia, Litwa, Łotwa...
Znany pancernik też przypłynął do Gdańska z wizytą kurtuazyjną.
Estonia, Litwa i Łotwa wyraziły zaniepokojenie tymi ćwiczeniami wojskowymi. Zdaniem tej trójki członków NATO mają one ukryte antyzachodnie cele. Polacy na razie tak spokojnie reagują. Czy nie za spokojnie? Czy nie chcemy znów drażnić niedźwiedzia? Czy powinniśmy tak jak tutaj te trzy kraje nadbałtyckie ostrzej zareagować?
Powinniśmy też zareagować oczywiście, patrząc na doktrynę rosyjską, tak, która wyraźnie zmierza do tego, żeby odbudować tą pozycję z Rosji jako Związku Radzieckiego.
No te ćwiczenia są pod kryptonimem Zapad,
tak,
czyli Zachód.
Po raz kolejny, no tak, po raz kolejny zawsze jest Zapad, tak, był Zapad 2009, ale są przy granicy z Polską, tak, w okolicach Grodna i Kaliningrad. Największe tego typu, te 2009 były mniejsze. Więc tutaj mówienie o tym, że to jest walka z terroryzmem, tak? No ale skąd ten terroryzm ma być? No z Polski, tak? Bo to jest przy granicy z Polską. Przez 2009 roku akcja była taka...
Sugerujesz, że mały ruch graniczny ułatwia się.
Akcja była taka, że Polacy zajęli Grodno, tak? I rosyjskie spadochroniarze rosyjscy odbijają Grodno. No teraz tylko brakuje takiej sytuacji, jak była w 1939 roku, tak? Tutaj radio Grodno, Polacy nadają z radia Grodno, tak? I muszą być odbite. Więc te takie, no jak gdyby déjà vu, tak? Się powtarza. Oczywiście no, pewna fantazja tutaj, ale uważam, że naprawdę jest to niebezpieczne, tak? Przy naszej doktrynie wojennej, która nie zakłada żadnych wrogów i która zakłada, że otoczenie nasze będzie coraz słabsze, które nie ma sprzętu ciężkiego, bo tak to zostało określone, tak? No to jest kompletnie mija się z rzeczywistością, skoro Rosjanie, ten związek Rosja-Białoruś organizuje tego typu
zbir
ciężkiego sprzętu, jest tam mnóstwo, tak? Samoloty, wszystko, co tylko jest możliwe, tak? Więc jest to dla nas zagrożenie.
Szeremietiew, tak? Który przecież w MON-ie przepracował niemało czasu.
Nawet siedział w więzieniu trochę za to.
Tak, powiedział, że wprost, że ci nasi sąsiedzi przygotowują się do wojny z Polską. Ale chyba go poniosło trochę. Jerzy Borowczak.
No, oczywiście, że poniosło. No można się straszyć, ale przecież jak się światem manewry były prowadzone i kiedy Amerykanie robią z Koreą, tak, południową, to Koreańczycy z północy krzyczą, że tu zaraz nas zaatakują. No to się straszy społeczeństwa. Myślę, że dobrze nasz rząd się zachowuje i minister Sikorski.
Oni manewry, a rząd ma nerwy.
Tak. Oj, bardzo dobrze, na że na spokojnie. Rosja jest naszym partnerem, jeśli
minister
chodzi o...
Minister transportu chodzi po Gdańsku.
Tak. Myślę, że tutaj nie ma co straszyć społeczeństwa, że Rosjanie napadną nas razem z Białorusinami. My zrobimy swoje manewry. My swoje manewry zrobimy w listopadzie razem z NATO. Także też pewnie w Rosji będą mówić i na Białorusi,
w odwecie powinniśmy nazwać te manewry Wostok.
Nie, no ale po prostu tak wygląda dzisiaj świat.
Gorzkie doświadczenie Litwy, Łotwy i Estonii. Być może legło u podstaw historyczne, być może legło...
A my też nie mamy za dobrego. 17 września był całkiem niedawno.
Legło u podstaw takiej intensywnej reakcji. Uważam, że to, że Polska się zachowała w sposób powściągliwy i zachowuje się w tej sprawie w sposób powściągliwy, dobrze świadczy o polskim ministrze spraw zagranicznych i o rządzie polskim. Pewnym może echem dla tych manewrów, czy pewnym asumptem do tych manewrów i do tego spektakularnego ćwiczenia pod takim wybranym pretekstem może być konferencja jałtańska i ta pogłębiająca się rozmowa o integracji i Ukrainy z Unią Europejską. I dla podkreślenia siły i znaczenia Rosji wiązanie się takie intensywne, w tym także w formie ćwiczeń wojskowych z Białorusią, ma jakieś znaczenie strategiczne i pokazuje, ma pokazać wszystkim pozycję Rosji. Ja, jeśli chodzi o Litwę i Łotwę, to zwłaszcza jeśli chodzi o Litwę, to byłbym rad, gdyby nasze postulaty kierowane pod adresem tego kraju dotyczące wielu aspektów polityki społecznej dotyczącej polskiej mniejszości były jakoś tak w lepszym klimacie negocjowane i rozpatrywane, a nie odrzucane.
Ja myślę, że to też miało wpływ, bo pamiętacie, jeden z polityków rosyjskich powiedział, że jeśli NATO zareaguje w Syrii, to Rosja powinna zająć kraje nadbałtyckie, więc myślę, że to też tam...
No tam fantastów takich nie brakuje.
A propos, trzeba to na to mieć...
Zauważcie, że minister Sikorski jest w jakimś sensie współautorem tego tutaj pewnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Rosją w sprawie Syrii. Co z tego oczywiście wyniknie...
No ale to Rosja na tym zyskała.
To czas pokaże, bo na razie wydaje się, że i zyskuje
się z tego,
Rosja
że mały ruch graniczny
no tylko, żeby Rosjanie w ramach...
Wielki obszar gdańskiego.
Żeby Rosjanie w ramach ruchu granicznego
zbliżamy się do końca audycji, niestety. Chcę was zapytać jeszcze o taką na razie dość zagadkową dymisję szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Noska na wniosek ministra obrony Tomasza Siemoniaka. Mówi się różnie, że albo za tą aferę korupcyjną w Malborku, albo dlatego, że jest tam skłócony w ministerstwie. Z drugiej strony mówi się, że będzie ambasadorem po prostu. I
w Mongolii.
Tak? Nie.
Miał być wice w Stanach Zjednoczonych.
Tak.
Ale miał być wcześniej attaché wojskowym, ale w związku z tym, że nie jest
żołnierzem,
tak, no to odpada. Natomiast o tej dymisji mówiło się wcześniej, zanim została afera ta malborska wykryta, więc to jest moim zdaniem tylko pretekst. Natomiast niepokojące jest to, co się stało, tak, w Malborku, gdzie jeszcze chyba w zeszłym roku Malbork został odznaczony uznany za jedną z najlepszych jednostek wojskowych w Polsce, wzorowa jednostka, a nagle taka wpadka. Służba kontrwywiadu rzeczywiście tego nie wykryła i to na pewno jest wina też, że zewnętrzne służby potrafiły to wykryć, prasa to ujawnia. Natomiast ja mam informacje z tej jednostki, które świadczą o tym...
To niestety jest nie pierwsza, nie ostatnia chyba afera
tak,
w
pracownika, gdzie niestety... To jest jak gdyby konsekwencja naszej doktryny wojskowej, że my wycofaliśmy się z poboru, czyli teraz zatrudniamy służby zewnętrzne do ochrony, tak? W ochronie w Polsce służby ochraniarskie zatrudniają w tej chwili około 120 tysięcy ludzi, czyli to jest o 20 tysięcy więcej niż mamy wojska, tak? Tak zwany audyt wewnętrzny wymagany przez finanse publiczne w ogóle w wojsku nie funkcjonuje. Tak?
Króciutko.
Nie funkcjonuje.
Marek
ja chciałem tylko powiedzieć, że sąd
zostało.
W Poznaniu nie zgodził się na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Także pokazuje to też skalę ewentualnych występków, które są sugerowane. A po drugie to, o czym powiedział Kazimierz Smoliński, no to jest pytanie o to, gdzie powinno się kończyć państwo, bo państwo, którego wojsko wymaga ochrony firm komercyjnych, jest państwem nieudolnym i nieprzydatnym. I jeżeli z drugiej strony mówi się, że na potrzeby zbrojeniowe Wojska Polskiego ma pójść kolejna gigantyczna kwota w sytuacji, kiedy państwo nie radzi sobie z wydatkami społecznymi, z obsługą sfery społecznej, która decyduje o jakości życia, to...
No brzmi to na pewno dziwnie, rzeczywiście, że mamy więcej ochroniarzy niż żołnierzy.
Nie ma kuchni, jest catering, tak? Catering
się, że że ochrona wojska
Jerzy Borowczak, jeszcze jedno zdanie na koniec.
Ja tylko powiem, świat się zmienia i nie tylko w Polsce są firmy prywatne, które chronią mienia
Ale to nieprawda, że wprowadzenie kapitalizmu jest końcem historii tego świata.
Ja powiem tak, z milicji zrobiliśmy policję i też dochodzi do afer. Tam, gdzie jest styk biznesu państwowego z prywatnym, zawsze, nie tylko w wojsku.
Zawsze będzie pokusa i zawsze będą afery.
Wszędzie będzie pokusa, żeby wygrać ten przetarg.
To nie ma być styku, ma wojsko ochraniać.
Jeden żołnierz, jeden ochroniarz.
Niech to będzie taką smutną puentą dzisiejszej audycji. Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję również.
Ja również państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mariusz Nowaczyński.